Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
I już jesteśmy. Jest z nami pan redaktor Andrzej Jarmakowski. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Witam.
Mówiliśmy chwilkę temu, 2 dni temu?
Tak.
Że się spodziewamy. No i dzisiaj
stało się. Stało, zmarł legendarny brazylijski piłkarz Pelé de Santos. No, to jest postać niefantastyczna. To był król piłki. Zadebiutował w reprezentacji Brazylii, kiedy miał 18 lat. Trzykrotnie z Brazylią zdobywał tytuł mistrza świata. 1958, 62, 1970. No, oczywiście to był fenomenalny dribbler. On obiecał ojcu, że zdobędzie mistrzostwo świata i dlatego zaczął grać w piłkę nożną. W Brazylii i nie tylko. Na całym świecie był osobą kochaną przez dziesiątki lat praktycznie, prawda?
I chyba taki pierwszy celebryta, że tak powiem.
Taki piłkarski wielki celebryta, na pewno tak, na pewno tak. Nikt jemu nie dorównał w żaden sposób. To ci wszyscy inni celebryci, to są przy Pele, to są mali. Całe życie się dzisiaj nie ma prawa zdarzyć, bo Pele grał całe życie w jednym klubie, w słynnym Santosie w brazylijskim, prawda? Tutaj nie było żadnych ruchów transferowych, podkupywań, pieniędzy jakichś. On całe życie grał w jednym klubie. Oczywiście objechał z tym klubem cały świat. Oglądali jego pożegnalny mecz w Brazylii. Oglądało na stadionie 200 tysięcy widzów. To był absolutny rekord. No i cóż, on chorował na raka, zmarł w wieku 82 lat. Była w ostatnich dniach rodzina przez cały czas, była przy nim. No i Pele zmarł po prostu. Także musimy się oswoić z tym, bo oczywiście na YouTubie jest masę wideo z nim, każdy sobie może zobaczyć wiele wspaniałych jego zagrań. A naprawdę jest oglądać co? No niestety już go nie będzie wśród nas. To niewątpliwie taka sportowa strata bardzo wielka. Też dzisiaj papież Franciszek po raz kolejny prosił o modlitwę za papieża emeryta Benedykta XVI, którego stan zdrowia także się pogarsza.
Tak, i jak gdyby wszystkie agencje mają jedno ucho, że tak powiem, w Watykanie.
Oczywiście mam nadzieję, że papież jakoś emeryt wyjdzie z tego, że jeszcze sobie pożyje. No, jak najlepiej mu życzymy oczywiście, ale też nie będziemy zaskoczeni, kiedy nadejdą złe wiadomości. O Pele wiedzieliśmy, że on jest ciężko chory na raka. Był w stanie ciężkim już od kilkunastu dni. Był przez cały czas, podobno był przytomny. Rodzina zdążyła się z nim pożegnać i przez cały czas była przy nim w tych ostatnich jego godzinach, co też chyba nie jest bez znaczenia.
Ale tak myślę sobie, że odchodzą wielcy w sporcie i tak jak pan powiedział na początku, te wszystkie rosnące legendy piłkarskie, celebryckie i tak dalej, to naprawdę...
No daleko.
Prawda,
absolutnie. Daleko im do tego, czym był Pele.
Dokładnie, tak.
W Brazylii będzie ogłoszona
żałoba narodowa, tak.
Oczywiście, prawda? No to chyba jest jasne.
Dokładnie tak będzie. Więc to taka smutna dzisiaj wiadomość, nie? Ale oprócz tego różnych innych jest mnóstwo. Tak jak mówiliśmy ostatnio, że może się uda, że będziemy słyszeć mniej złych newsów, wiadomości z Ukrainy, no to dzisiaj się okazało, że...
Nic z tych rzeczy. Dzisiaj doszło do bardzo dużego takiego ataku, największego w ostatnich dniach ataku rakietowego na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili w sumie ponad 60 pocisków, 54 zostały bodajże zestrzelone. Mhm. Także to jest sukces jakiejś tej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. No niestety te kilkanaście, ponad 10, około 10 rakiet doszło w celu. W wyniku celu, czego na przykład Lwów był dzisiaj bez prądu. Części miasta wieczorem przywrócono dostawy energii elektrycznej. W Kijowie jest tak, że w większości dzielnic wyłączany jest prąd na około 4 godziny w trakcie dnia na przykład. Prawda?
Tak, ktoś z moich znajomych mówił, że rozmawiał z kimś w Ukrainie i że właśnie pracują na zmianę, że idą na przykład na 3 godziny do pracy, potem idą do domu i potem w środku nocy idą do pracy jeszcze raz, bo wtedy jest prąd.
Tak. Tak, no,
tak jest, tak. I w Lwowie, i w Kijowie, w Charkowie, w Odeście jednak wojna. Wszyscy sobie życzymy, to jak gdyby się powtarza, kiedy pytamy, jakie ludzie mają nadzieje, czy jakie życzenia na przyszły rok, to wszyscy mówią, że mają nadzieję, że wojna się skończy, chociaż tak jak myśleliśmy, że będzie szybciej, to dzisiaj czy wczoraj Rosja powiedziała, żeby się Ukraina puknęła w głowę, jeśli chcą w ogóle rozmawiać o czymkolwiek, to na pewno nie przy takich założeniach, jakie Ukraina zgłosiła do tych rozmów.
Wczoraj, tak. Oczywiście, to oczywiście nie ma mowy. No w tej chwili umówmy się, nie ma mowy o żadnych pokojowych rozmowach. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, to czego oni sobie życzą? Życzą sobie zwycięstwa.
Zdecydowanie.
I na przykład, i to chyba wszyscy, miałem przyjemność 3 dni temu rozmawiania telefonicznie z Martą Kostiuk, ukraińską tenisistką. No i myśmy też życzyli sobie na koniec zwycięstwa. Ukrainy oczywiście, prawda? No jest takie powszechne tam, zdaje się. Wszyscy
tak
sobie życzą.
I podobno Ukraińcy powiedzieli, że że będziemy świętować Sylwestra i Nowy Rok. Że się nie dajemy, niech widzą, że duch w narodzie nie ginie. Pomimo tego, że jest tak, jak jest, to jednak będą świętować.
Bardzo dużo wiadomości jest cały czas z Ukrainy, przychodzi do nas. Jest tak, że Amerykanie rozważają już, myśmy mówili parę dni temu, jak był Zełenski o pakiecie pomocy dla Ukrainy, już się szykuje następny pakiet pomocy dla Ukrainy. Amerykanie rozważają jednak dostarczenie dla Ukrainy wozów bojowych Bradley, to są takie samochody piechoty, powiedzmy, pancerne. Znamy je wszyscy z wielu filmów chociażby. Prawda, jeżeli ktoś militariami się nie interesuje jakoś zbytnio. W każdym bądź razie i Amerykanie rozważają także dostarczenie Ukrainie czołgów. No, czołgi amerykańskie to wymagają przeszkolenia, także te wozy pancerne w Bradley, ich obsługa szkolona byłaby w Niemczech prawdopodobnie. Tutaj ukraińscy żołnierze przyjechaliby na szkolenie do Niemiec, też to by potrwało 2-3 miesiące nawet.
Zdecydowanie tak, to nie będzie tak szybko.
Tak, bo to są nowoczesne rodzaje broni. To nie jest tak, że powiedzmy ktoś wyśle jakiś nowoczesny czołg i nagle ci Ukraińcy wsiądą i zaraz będą strzelać.
Chyba, że mają dzieciaki, które grały w przeróżne gry online tak zwane i się okaże, że wiedzą lepiej niż wojskowi, jak to wszystko obsługiwać.
To nie takie proste wszystko jest, to owszem. Pamiętajmy. Dla Ukrainy wojna trwa od 2014 roku praktycznie. Mhm. I największym sukcesem Ukrainy jest to, że oni po zajęciu Krymu, oni nie zmarnowali tego czasu. Że oni dowódców mają znacznie lepiej wyszkolonych niż Rosja. Mhm. Prawie cała czołówka ukraińskiej armii kończyła albo West Point, albo Annapolis, Akademię Marynarki Wojennej, albo szkołę, wyższą szkołę lot Air Force w Colorado. I to są wszystko naprawdę absolwenci bardzo dobrych wojskowych uczelni, którzy szkoleni byli w Stanach Zjednoczonych i chyba nie spali na lekcjach, bo to, że ktoś ma dyplom, to jeszcze naprawdę
nic nie znaczy,
Mhm. Ale oni się chyba nauczyli, co widzimy dzisiaj na froncie, że oni świetnie sobie z tą potężną armią rosyjską dają radę.
A Rosjanom coraz gorzej, bo nie tylko, że nie mają, tak jak mówiliśmy, i sprzętu, i ludzi, i mundurów, i tak dalej, to jeszcze nie mają, zaczynają nie mieć pieniędzy.
Tak, minister finansów Rosji ostrzegał, że Rosji grozi finansowy krach. Rosjanie mają problem z sankcjami. Oczywiście Putin podpisał taki dekret na przykład, który pozwala Rosji wstrzymać eksport ropy naftowej do tych wszystkich krajów, które zastosują limity cenowe ropy.
Tak.
To są takie sankcje nałożone na Rosję, które mają ograniczać finansowanie wojny dla Rosji, prawda?
Ale podobno rubel spada na łeb na szyję dalej.
Rubel spada dalej na łeb na szyję. No, rosyjska giełda zupełnie już nie funkcjonuje, jest zawieszona zupełnie. Także ci, co tam umoczyli akcje w Rosji, pieniądze, no to niestety muszą się liczyć z tym, że nigdy tych pieniędzy nie odzyskają. Mm-hmm. Zwłaszcza jeżeli chodzi o firmy zachodnie amerykańskie, bo Rosjanie ten majątek, jak wiemy, znacjonalizowali w dużej mierze.
Oczywiście.
Chcieliście inwestować, to macie.
To teraz macie, dokładnie.
Absolutnie,
dokładnie
powiem
tak.
Szczerze, mnie to niespecjalnie martwi jakoś zbytnio. Głupi byliście, głupota kosztuje. To nie jest tak, że głupota ma być zawsze bezkarna.
Mm-hmm.
Umówmy się. To jest co prawda moje zdanie, wiem, że wielu się może nie zgodzić, ale ja tamtego biznesu, który stracił pieniądze w Rosji, nie żałuję. Tak samo nie będę żałować ich, jak stracą pieniądze w Chinach kiedyś. Czy zainwestowali o gigantyczne pieniądze.
No bo tak jak kiedyś mówiliśmy, dopóki firmy były rządzone przez właścicieli, to może było łatwiej, a odkąd się wzięły za to te boards, czyli zarządy i te wszystkie giełdy i firmy inwestycyjne i tak dalej, to się okazuje, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobią, żeby chociaż jednego centa więcej zarobić.
Dokładnie tak.
U nas w Stanach zaczyna się robić gorąco, no bo jutro wielki dzień. Będą upubliczniać zeznania podatkowe prezydenta Trumpa.
Tak, no już, prawda, czytano te zeznania podatkowe. Ja nawet już sobie przejrzałem parę. No, wiemy jedno w tej chwili, z tego co przejrzałem, co przeczytałem i co potwierdzają wszystkie agencje. W 2022 roku Trump ile podatków zapłacił? Trump zero.
Zero.
Także po prostu i to jest niesamowite.
Ale w 18 czy w 19, nie pamiętam, w którymś tam zapłacił więcej, 1,5 miliona czy 1 milion z groszami?
No, to strasznie dużo zapłacił, ponadto on jest miliarderem w ogóle, wie pani.
On zdecydowanie, ale to tak jak mówił,
podobno,
ja cały czas myślę o tym, co powiedział kiedyś
Warren Buffett.
Buffett, dokładnie, że on płaci mniej podatku niż jego sekretarka.
Tak, ale to chodzi o stawkę podatkową. A tutaj jest sytuacja taka, jak przejrzymy sytuację, to Trump w większości lat pieniądze tracił.
Mhm.
On cały czas wykazywał w ostatnich latach, jak się patrzy na te jego podatki, pieniądze tracił. Proszę panią, tracił pieniądze, miał na przykład kasyno w Atlantic City, które okazało się, że on tracił pieniądze w Atlantic City.
Mhm.
Wierzy w to pani tak do końca?
Ja uważam, że jakby popatrzeć na... Nie mam pojęcia. Natomiast nie chce mi się myśleć, bo nie chce mi się wierzyć, dlatego że jakby nie było, to kasyna są zrobione tak, żeby pieniędzy nie traciły.
No więc
umówmy
właśnie,
się.
Umówmy się.
Natomiast jeśli chodzi o rozliczenia finansowe ludzi, którzy mają pieniądze, mają biznesy, mają korporacje, to ja W sensie łatwo to sprawdzić na rozliczeniach ludzi takich jak pan i ja, bo tam dużo nie ma na tych i wszystko jest jasne do wyśledzenia. Cała reszta, to się nagle okazuje, że albo tu mogą odliczyć, a tu mogą coś tam, a tu bla bla coś. I koniec jest taki, jak mówił Warren Buffett, że klasa średnia płaci więcej podatku niż cała reszta. Zresztą ja całe życie powtarzam, że może jednak powinno być tak, że wszyscy płacą tyle samo.
No, czyli jest pani zwolennikiem po
niech każdy płaci 1% albo niech każdy, tak, niech każdy,
15%,
dlatego, że dla kogoś, kto zarabia 100 tysięcy na rok, zapłacenie 20% to są ogromne pieniądze w jego budżecie, a firma, która ma miliardy, czy ktoś, kto ma miliony, to przecież nawet tego nie czuję.
No dobra, ale to przyjmiemy firmy teraz, bo teraz mamy problem następny, to są podatek od firm. Mhm. Przypomnę pani, że też to czytałem i sprawdzałem wielokrotnie. Firmy takie, jak tutaj wymieniam, amerykańskie. Apple, no wielka firma. Nike, przecież wszystko jest Nike, prawda? Gdzie pani się oczem nie, to logo Nike pani wszędzie widzi. Mhm. Nike zatrudnia w Stanach Zjednoczonych 5000 osób. Ale oni nic nie produkują, oni się zajmują wyłącznie sprzedażą logo. Mhm. Logo sprzedażą, bo oni wszystko produkują gdzie indziej oczywiście, tak. Nic nie było w Stanach. Ile płaci Nike podatków, ile płaci Apple podatków w Stanach Zjednoczonych? Zero, w ogóle nic.
Pewnie nic, dokładnie. Za to ich chyba Apple ścignęli w Europie.
Tak, Apple ścignęli w Europie i teraz muszą płacić sporo kasy i ścignęli za różnych innych rzeczy. Microsoft, następna wspaniała firma.
Mm-hmm.
No, trudno kupić komputer bez Windowsa dzisiaj, prawda? Mm-hmm. Jeżeli kupujemy PC-ta, no możemy kupić droższy komputer jabłka, prawda?
Tak.
No dobra, fajno, ale no Microsoft jest następna firma. Ile zapłaciło podatku? Zero.
Zero. No oczywiście.
Także to ten system jest chory i ja uważam, że tutaj reformy wymaga ten system, bo to nie może być tak, że firma Microsoft zarobi w Stanach paręnaście miliardów dolarów rocznie, płacąc podatku zero.
Więc ja
jestem
dlatego
przeciwko, żeby ich jakoś opodatkować jakąś niezmiernie wysoką stawką, tak jak kiedyś w Szwecji było. Nie, no to jest głupota oczywiście.
Ale skoro małe firmy tak płacą jakieś tam podatki i zmagają się z tym, to cała reszta też powinna płacić. Ja uważam, że ja wiem, że jest wolny rynek i że to, co ja mówię, to trąci tak trochę socjalizmem, że wszyscy mają tyle samo płacić w podatkach, ale tak naprawdę to jest chyba najbardziej sprawiedliwe, że wszyscy płacą dokładnie tyle samo. Niech płacą 1%, niech płacą 2%, a rząd niech kombinuje, jak to zrobić, żeby z tego, co dostaną, wyżyć i żeby im się budżet w tej korporacji, która się nazywa Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, jakoś dodał.
No wie pani, jeżeli takie firmy jak Nike, czy Microsoft, czy powiedzmy Apple nie płacą podatku w ogóle, no to o czym my mamy
A mówić, za to no, możemy podziękować tym wszystkim, którzy w Kongresie Stanów Zjednoczonych siedzą w kieszeni przeróżnych lobbystów.
Płacą im na kampanie wyborcze i tak dalej. I to jest efekt tego, którego potem mamy.
Dokładnie.
Mamy podatek liniowy, który wynosi 15%. Na przykład.
Mhm.
Jakoś im te 15% starcza.
Dokładnie.
No, gdyby wszyscy płacili 15%, ale bez wyjątków, to ja nie wiem, być może dochody podatkowe w ogóle państwa w Stanach Zjednoczonych wzrosły.
Ja to by się nagle okazało, że możemy mieć bezpłatną służbę zdrowia i nie wiadomo co jeszcze, tak? Żeby nas było stać.
No, także to kto wie, jakby się to skończyło, bo u nas ten system jest tak zagmatwany, tak niejasny, tak po prostu niesprawiedliwy wręcz, że poruszanie się w nim jest niezwykle skomplikowane.
Hmm.
Ale to my mamy koniec roku, będziemy robić rozliczenia podatkowe, ten ból głowy będziemy
mieli z głowy, dokładnie. A jak pomyślimy o tym, jaki jest budżet na przyszły rok i ile pieniędzy dodrukują w przyszłym roku, to nawet szkoda się martwić i szkoda się denerwować. A to zostawmy Stany Zjednoczone w takim razie i co? 1 stycznia podwyżki?
1 stycznia podwyżki, cały szereg podwyżek w Polsce. Przyznam się szczerze, siedziałem teraz godzinę wypisując sobie te podwyżki. Trochę jestem zaskoczony paroma decyzjami rządu, które uważam za błędne zupełnie. No, po pierwsze, wracamy do starej wyższej stawki VAT na paliwa, prawda?
Mm-hmm.
Bo pani pamięta, jak wybuchła wojna na Ukrainie, obniżano stawkę podatku VAT na paliwo, bo ceny rosły, żeby te ceny nie były zbyt wielkie. No ale w tej chwili rząd jest kompletnie bez kasy, się okazuje, że jest kompletnie bez kasy i nie ma widoku na pieniądze z Unii, o czym będziemy mówić za chwilę, jak nam starczy czasu. Wobec tego szuka pieniędzy. Wobec tego wracamy do starego VAT-u. W efekcie premier mówił, że to nie powinno wpłynąć na ceny benzyny, a tak
ale
nie
oczywiście.
Jest.
Mhm.
A tak nie jest, jak wprowadzono wyższy VAT. I od razu tutaj odwołam się do stacji benzynowej w Rawie Mazowieckiej, gdzie dzisiaj benzyna litr kosztował 6,79 zł po podniesieniu VAT-u.
No proszę.
Ale to jeszcze nie wszystko, bo oto dzisiaj w Monitorze Polskim ukazało się rozporządzenie ministra finansów, w którym zapowiedziano podniesienie opłaty paliwowej w 2023 roku od 1 o 13%. Czyli o 13% opłata paliwowa wzrośnie. To jest opłata, która była w cenie paliwa, w tym podatku, i ten podatek wzrośnie o 13%, czyli wzrosną wszystkie, czyli no cena paliwa autentycznie wzrośnie, o ile, nie wiem, zobaczymy po nowym roku. Ja będę śledził tą sytuację, mam nadzieję, że będę mógł Państwa informować.
Ale to będzie tak jak... To będzie tak jak u nas, tak? Że jak pójdzie paliwo w górę, to pójdzie w górę cena inflacja. Wszystkiego innego.
Cena, to oczywiście, że tak jest. I tutaj chciałem powiedzieć tak, bo ostatnio była taka pozytywna wiadomość. Inflacja w Polsce zmalała o 0,2%. Do, tam z 15 do 15,5 zdaje się, prawda? Hmm. No ładny myci spadek o 0,2%, no inflacja dalej jest bardzo wysoka. Ale ja zwracam uwagę, to wszystko trzeba umieć czytać, te dane statystyczne, bo to się ludzi w ten sposób robi po prostu w konia. NBP podaje, Główny Urząd Statystyczny, jak podaje odczyt inflacji, on podaje trzy ceny, trzy takie odczyty. Jeden ten główny odczyt inflacyjny, o którym wspominałem w tej chwili, że w ostatnim miesiącu on tam minimalnie spadł, plus podaje odczyt inflacji na cenach żywności, podaje odczyt inflacji na cenach paliw i na tego, co dotyczy utrzymania domów. To są domu, powiedzmy, opłat wszystkich. To są takie trzy podstawowe odczyty inflacyjne i gdyby wziąć średnią z tych trzech odczytów inflacyjnych, ja wyliczyłem tą średnią, to inflacja w Polsce wynosi 27,3%.
No jak w większości krajów europejskich, tak?
Nie, absolutnie nie. Inflacja w krajach europejskich jest
Niższa. Centralna Europa i tak dalej. Nie mówię o zachodniej.
Tak, nie. Tam rzeczywiście u nas jest i w Czechach jest trochę wyższa inflacja. Mm-hmm. W Stanach ostatnio inflacja spada. Spadł nie w tym miesiącu, spodziewają się odczyta. Odczyt pewnie będzie 30, czyli jutro. Będzie pewnie poniżej 7% się spodziewają, czyli spadnie do 6,9 na przykład, prawda? No dobra, ale 6 parę tam w granicach między 6-7% to nie jest 15%.
Tak,
prawda?
Zdecydowanie.
To jest fundamentalna różnica zupełnie. Także my jesteśmy w grupie krajów o najwyższej inflacji. No oczywiście u nas nie jest tak źle jak w Turcji, gdzie jest ponad 40%. Nie jest tak źle jak w Argentynie, gdzie jest 80% inflacja, gdzie rząd w ogóle ogłosił dezinteresant wobec tego, co się dzieje. Inflacja rośnie systematycznie i wszyscy się jakoś pogodzili z tym.
A co mają innego biedaki zrobić?
Na szczęście
teraz wygrali mistrzostwa świata w piłce.
Tak.
Dokładnie, no i to przez 2 albo 3 dni mają się czym cieszyć. Panie redaktorze, czy to prawda, że minister Czarnek powiedział głośno, że nie jest zupą pomidorową, nie musi się wszystkim podobać i że będzie zwalniał nauczycieli? Czy to znak tego, że w budżecie brakuje pieniędzy, 14. emerytura robi dziurę i trzeba się w budżetówce paru osób pozbyć?
Minister Czarnek powiedział, że nawet 100 tysięcy nauczycieli musi się liczyć ze zwolnieniami w najbliższych latach. A dlaczego to on tak twierdzi? Twierdzi, że no, nadchodzi duży niż demograficzny w tej chwili. To oczywiście jest trochę szukanie pieniędzy i oszczędności na siłę, gdyż pamiętajmy, że w polskich szkołach pokazało się bardzo wiele dzieci z
Ukrainy.
Z Ukrainy w ostatnim roku. Ukraińców zostało w Polsce około 1 000 000. Z tej grupy wtedy, co przyjechała, bardzo dużo wróciło już na Ukrainę oczywiście. Ale my mamy około 1 000 000 osób została w Polsce i pewnie zostanie na dłużej. Ponadto musimy się liczyć także z tym, że gdyby wydarzenia na Ukrainie przybrały jakiś niekorzystny układ, to my tych uchodźców możemy mieć znowu więcej. Wobec tego liczenie, że szkoły będą puste, jest w tej chwili, delikatnie powiem, przedwczesne. Natomiast normalnie byłoby tak, że wie pani, ja uważam, że klasy powyżej 25 osób nie mają sensu.
Zdecydowanie nie. Jako dziecko z klasy, która miała 36 uczniów, zdecydowanie uważam, że klasy powyżej 25 nie mają sensu.
Także u nas jest bardzo wiele klas, takich jak pani mówiła, ponad 30 uczniów, gdy samorządom na szkoły pieniędzy
brakuje, więc doładowywują dzieciaki.
Doładowywują dzieciaki. Wobec tego, jeżeli tych nauczycieli będzie rzeczywiście potrzebnych mniej, no to ja bym wykorzystał okazję, żeby te klasy były mniej liczne, co spowoduje oczywiście, że i poziom nauczania będzie lepszy, prawda?
Miejmy nadzieję, bo podobno wraca matura taka, jaką pamiętamy my, w której trzeba się było czymś wykazać, a nie tylko rozwiązać test. Więc jeśli klasy będą mniejsze, to tylko tym dzieciakom będzie łatwiej w szkole funkcjonować i więcej się nauczyć, tak?
Ale
troszkę więcej czasu na...
Bo 1 stycznia, znaczy oczywiście na szczęście... No, prezydent zawetował ten lex Czarnek, prawda? To nie wejdzie w życie ta ustawa Czarnka. Natomiast wchodzi cały szereg przepisów. Ma być inny na maturze egzamin z języka polskiego. On będzie trochę przypominał nas stary polski egzamin z języka polskiego. Się uczniowie będą musieli napisać coś od siebie bez ściągania, no bo na maturze niestety telefonów ze sobą nie mają, trzeba je zostawić, prawda? To takich cudów nie ma. Także zobaczymy, jak to będzie. W każdym rzeczywiście Czarnek mówił, że się 100 tysięcy nauczycieli zamierzają zwolnić, co przyniesie znaczne oszczędności. Państwo mniej wyda na edukację. Powiem, stwierdzenie, że będziemy oszczędzać na edukacji, wydaje
mi się... To jest idiotyczne. Absolutnie.
Niebezpieczne wręcz. To jest po prostu głupie.
Ale z drugiej strony tak myślę sobie, patrząc na młodych, że tak powiem, naukowców w Polsce i tak dalej. Coś, jest jakiś taki dysonans i coś powinni zrobić z tym, żeby te dzieciaki, które kończą studia często za darmo, bo jeśli są na tyle dobre, że dostały się na bezpłatne studia, to robią studia za darmo i potem się okazuje, że nawet jakby chciały coś robić, udzielać się, mają pasję do tego, żeby rozwijać się naukowo, wymyślać coś, znajdować nowe rozwiązania i tak dalej, to się okazuje, że w Polsce nie ma miejsca dla nich, żeby się mogli naukowo realizować, w związku z czym pakują się, wyjeżdżają w świat i za chwilę się okaże, że my wszyscy będziemy 100 lat za murzynami, a nasi wykształceni naukowcy wszędzie indziej na świecie będą robić kariery i wspomagać zupełnie inne ekonomie, nie naszą.
Tak, no oczywiście, że tak. No niestety, ja przypuszczam, my musimy sobie zdawać sprawę, że rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem bardzo trudnym. Będzie bardzo trudnym rokiem ekonomicznie, gospodarczo, także z powodu wojny, która się prawdopodobnie nie skończy w 2023 roku, a na pewno nie w pierwszych miesiącach 2023 roku. To chyba mamy murowane, ja myślę. Wie pani co, to jest tak, że jak patrzę na tą listę podwyżek, ja tutaj wspomniałem o to, co wpłynie na cenę paliw, ale oczywiście Polacy podstawową podwyżkę, jaką dostaną od 1 stycznia, to jest wzrost cen za prąd, czyli za energię elektryczną. I w tej chwili nikt nie wie, ile ta podwyżka w wielu miejscach wyniesie. Tauron podniesie taryfy około 20%. inne kompanie pewnie podniosą więcej. Podobnie, albo więcej, mhm. albo trochę mniej. Nie wiemy, zobaczymy po 1 stycznia, jak to będzie wyglądało, ale musimy się liczyć, że te podwyżki będą spore. Wzrośnie także, to jest w ogóle przeżytek komunistyczny, opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego. Bo jest coś takiego w Polsce, jak abonament radiowo-telewizyjny.
A to prawda, były takie książeczki w domach, które tak, się płaciło na poczcie.
Teraz opłata, to jest w całości, w 100% idzie na tą propagandową telewizję publiczną. Telewizja publiczna i publiczne radio dostają 100% tych wpływów. Te opłaty też wzrosną. Wzrosną wszystkie opłaty inne, które notarialne, jakieś...
Panie redaktorze, a ile się płaci w Polsce za tą opłatę radiowo-telewizyjną?
Radiowo-telewizyjną jest 9,70 za radio i telewizor będzie. Teraz pani
na miesiąc czy na kwartał?
Za miesiąc, natomiast jak pani zapłaci na cały rok, to tam jest taka zniżka, chyba około stówki wynosi tam...
100 złotych.
97 złotych widziałem, dokładnie, o już mam, 97,30 będzie i 30 groszy. Mhm. Wyniesie opłata jakby pani za radio i telewizor.
Tak.
No bo może pani mieć tylko radio, nie mieć telewizora, no to wtedy ta opłata jest niższa.
Niższa, tak, oczywiście.
Prawda? Oni chodzą po domach i sprawdzają, czy pani ma... No po prostu absurd kompletny. To
a ile kosztuje kablówka? Znaczy, kiedyś sobie na ten temat porozmawiamy. Anyway, ale to rozumiem, że te pieniądze idą na telewizję i na radio.
No dobra, i oprócz tego Sejm, przypomnijmy, niedawno, parę tygodni temu, dał telewizji publicznej 1 000 000 000 złotych.
No proszę, żyć
no
nie umierać.
No bo brakuje pieniędzy, no. prawda? No bo nas...
Ale robią oszczędności, są... podobno żona Kurskiego wylatuje z pracy.
No tak, no to dobrze, no to żona Kurskiego wylatuje, no ale to i tak, przyzna pani, jest niezmiernie kosztowny interes.
Ale zdecydowanie tak, telewizja to nie jest, to nie jest tani biznes, zdecydowanie.
To nie jest tani biznes, ale oni też mają... Reklamy przecież mają dochody z reklam ogłaszania.
Panie Andrzeju, ale to myślę, że wszystko jedno, na jakie instytucje rządowe patrzymy, wszystko jedno w jakim kraju, bo nawet u nas wiadomo, że instytucje rządowe, te, które się utrzymują z naszych podatków, to mają idiotyczny koszt, taki, którego normalna firma w życiu by nie miała.
No tak, no pierwszą taką instytucją jest Poczta na przykład. Stanach Zjednoczonych, prawda? Gdzie też na pewno wiele reform wprowadzić by można było. Ja powiem szczerze, od kilku dni w ogóle nie otrzymuję poczty.
U nas była przerwa od czwartku przed świętami do wczoraj chyba.
Tak, no to fajnie, no.
No, bo co to kogo obchodzi?
Co to kogo obchodzi?
No, dokładnie, więc coś w tym jest.
Także tutaj tych opłat w ogóle w Polsce rośnie i ja myślę, że bardzo wielu Polaków za głowy się będzie łapać po nowym roku. Po tak. nowym roku. Oni wiedzą o tym, bo te opłaty... Aha, no oczywiście za ciepło to też, bo
oczywiście.
Pamiętajmy o jednym, że my, że Polacy płacili w tej chwili tak zwany za datek, prawda? Na początku zimy.
Tak.
Taką jakby wstępną opłatę, a później to będzie wyrównywane i te wszystkie opłaty będą rosnąć.
Jak zwykle u nas, tak, przychodził 1 stycznia i wiadomo było, że będą podwyżki i każdy się tylko zastanawiał, ile tym razem.
Ile tym razem? No tym razem będzie, zdaje się, dosyć sporo. I tutaj dochodzimy chyba do sedna sprawy, bo dlaczego Czarnek chciał zwalniać 100 000 nauczycieli. No, rząd zaczyna szukać pieniędzy wszędzie, gdzie się da. Zaczyna robić oszczędności. Morawiecki nakazał ministrom szukanie jakichś oszczędności i tak dalej. No i teraz mamy sytuację, przede wszystkim mówił Morawiecki pokątnie, to nieoficjalnie mówił w Sejmie, no ale słyszało to wiele osób, że jeżeli pieniądze z KPO nie przyjdą do Polski, to budżet kraju rozleci się około marca przyszłego roku.
No to nie za dobrze, to nie wygląda interesująco,
teraz
dokładnie.
Jest taka, no te pieniądze my możemy uzyskać w każdej chwili oczywiście. Problem polega, że jak pani wie, minister Welsenk uzgodnił pewien kompromis w tej sprawie praworządności z Unią Europejską. Przywiózł ustawę, Morawiecki wzywał do jej przyjęcia przez Sejm, miano ją jeszcze przed świętami procedować, dano sobie święty spokój ze względu, że ustawy nie poparła Solidarna Polska, której liderem jest Zbigniew Ziobro. Także Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla Gazety Polskiej, gdzie też był przeciwko, a prezydent się odgrażał, że ustawę zawetuje. No to w takiej sytuacji zdjęto to z obrad Sejmu i zaczęto prowadzić negocjacje. Morawiecki spotkał się z Ziobro, rozmawiali 5 godzin. Nic to nie przyniosło. Wiemy, że się zostali przy swoich stanowiskach. Dzisiaj obie strony zorganizowały konferencje prasowe. Premier Morawiecki stwierdził, cytuję, musimy osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską. Koniec cytatu. Ziobro stwierdził, że jego partia tej ustawy nie poprze. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. I teraz, wie pani, to sytuacja jest taka. Załóżmy, że oni się dogadają. Przyjmijmy na chwilę założenie akademickie, że panowie w PiS-ie się dogadają. No bo jest jeszcze jedno wyjście. Morawiecki mógłby teraz posypać głowę popiołem, pójść do opozycji i powiedzieć im, słuchajcie, panowie, no sytuacja jest taka, musimy mieć te pieniądze, bo inaczej budżet się nam rozsypie. Nikt tego nie chce, wy też przecież nie chcecie. Zróbmy to wspólnie. I to by wystarczyło głosu, gdyby to PiS poparł, gdyby Koalicja Obywatelska to poparła, nawet żeby obalić ewentualne weto prezydenta. Prawda? To można by zrobić.
I no, kto wie, czy oni tego nie zrobią, bo niech pan zobaczy, co się u nas działo, jak trzeba było ustalić budżet.
Kto wie, tak. Ma pani rację, ale to się dowiemy w przyszłym roku.
Pewnie tak.
Bo następne posiedzenie Sejmu 13 stycznia. Teraz procedura jest taka. Nawet jeżeli my przyjmiemy tę ustawę, załóżmy, i Komisja Europejska stwierdzi, że zostały wykonane tak zwane kamienie milowe, czyli została przywrócona praworządność, czyli wykonane zostały, krótko mówiąc, wyroki Międzynarodowego tego Trybunału Praw Człowieka, przywróceni do orzekania zostali sędziowie, którzy wyrzuceni zostali z powodów politycznych. Tutaj takich sędziów notabene jest postęp w tej sprawie, bo zostało tylko 2, przypomnę, sędzia Tuleja, sędzie Juszczyszyn zostali już przywróceni do orzekania, prawda? Czyli akurat w tym tutaj jakiś postęp mamy, tam jeszcze kilku zostało, prawda? No ale też można sobie wyobrazić, że oni też przywróceni do orzekania zostaną. No i trzeba wykonać zwłaszcza te rzeczy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, które mają fundamentalne znaczenie zupełnie.
No i tu panie Andrzeju, i będzie problem, dlatego że jeśli to są dywagacje, że tak powiem, ideologiczne, to ja myślę, że będzie się im trudno dogadać. Chyba że po prostu wszyscy stwierdzą, że no dobra, trzeba coś zrobić, żeby się to wszystko nie rozleciało, bo wszyscy stracimy pracę wtedy i żyć nam się będzie dużo trudniej, więc może wtedy faktycznie, że tak powiem, chłopcy z jednej i z drugiej strony się dogadają. Ale skoro już jesteśmy w Polsce, czy to prawda, że już wiadomo, kto będzie naszym następnym trenerem?
Ja nic nie wiem o tym.
Podobno Petkowicz, podobno z nim rozmawiają, bo tak dobrze im...
Tak dobrze poszło, no to byłoby bardzo dobrze. To byłaby całkiem ciekawy wynik. Bardzo ciekawa byłaby nominacja. Bardzo bym chciał. Fajno, dobra, niech będzie.
Ja tam nie wiem, bo ja to się tak troszkę boję tego, co mówiliśmy wczoraj. Znowu przyjdzie jakaś gwiazda, bo my mamy same gwiazdy w drużynie. Przyjdzie jakaś gwiazda i powie, że ona takiego trenera to nie chce mieć.
Nie. Ja myślę, że to jest facet, który zna zachód, te nasze gwiazdy jednak na zachodzie grają, wiedzą jak zachodnie kluby funkcjonują, Petkowicz wie jak zachodnie kluby funkcjonują. Tutaj by się dogadali, ja myślę. Ja myślę, by się szybko dogadali. Tu byłbym optymistą akurat. Ale no poczekajmy, bo to ja myślę, że po nowym roku będziemy oficjalnie
wiedzieć co i jak. Tak, na razie to tylko przemycają z tak, jednej i z drugiej strony. Co się tak, ktoś ja komuś coś powiedział.
Ja chciałem przypomnieć, pamiętam jak Cannavaro, włoski słynny trener, miał zostać trenerem polskiej kadry, był nawet w Warszawie, no ale później po tych wszystkich rozmowach okazało się, że nic z tego nie wyszło, prawda? Że Polski Związek Piłki Nożnej był przeciw, zwyciężyła opcja, że trener ma być z Polski. No, wyszło jak wyszło.
Wyszło jak wyszło, dokładnie.
Także trudno. Także zobaczymy. Wracając do Polski, także czy oni się dogadają? Pani, powiem szczerze, nie wiem. Ja jestem ciekawy. Ja wysyłałem kilka mailów, ja nigdy nie dostałem odpowiedzi na zadane pytanie, ile wyniosą potrzeby pożyczkowe polskiego rządu w roku 2023.
Ja myślę, że...
Nikt nie odpowiedział na to pytanie.
Ja myślę, że zrobią dokładnie to samo, co robią Amerykanie i jak będą potrzebowali, to se dodrukują i tyle.
Wie pani, amerykańska gospodarka jest trochę większa i silniejsza od polskiej gospodarki, to sobie trzeba przede wszystkim...
Ale oni tutaj więcej drukują niż my byśmy drukowali, więc tak proporcjonalnie to nie wiadomo jak to wyjdzie.
Proporcjonalnie to proszę panią, oni sobie dodrukować, nie tak do końca mogą dodrukować, bo nad tym stoi Europejski Bank
Centralny. Tak.
Centralny też, to nie jest tak do końca...
Znaczy, póki sobie... mamy swoją złotówkę, to jeszcze może mamy
jeszcze
trochę więcej ruchu.
Wolno, ale
tak.
Na szczęście jest ten Europejski Bank Centralny, bo jakby oni zaczęli drukować tak sobie, jak chcą, to proszę panią, inflację mielibyśmy zaraz 100%, to byłby dramat zupełny. Także tak na szczęście nie jest. Ja czytam, że te potrzeby pożyczkowe rządu mogą być nawet na 400 miliardów złotych. W tej chwili one są określone oficjalnie przez Ministerstwo Finansów na 280 miliardów, ale zwracam uwagę, że połowa polskiego budżetu wyniesiona jest do różnych funduszy celowych, jest poza kontrolą parlamentu, także my niespecjalnie wiemy, co się w funduszu celowych dzieje. Jeżeli się nie dogadają z Unią Europejską, to spodziewam się, że konsekwencje będą opłakane. No, przede wszystkim poleci złotówka. Ostatnio się złotówka wyglądała nie najgorzej, dolar trochę stracił, prawda? Ale jeżeli się nie dogadają z Unią, okaże się, że pieniędzy z Europy nie będzie, no to trzeba się liczyć, że złotówka dosyć ostro poleci.
I powiedziałabym, mamy dosłownie 90 sekund.
90 sekund, rozpoczął się United Cup, tenis się rozpoczął. W naszej grupie, gdzie gra Polska, Szwajcaria prowadzi z Kazachstanem 2-0. Tak. Iga Świątek z Julią Putnicową dzisiaj gra. To jest pierwszy mecz wieczornej sesji. To jest bad news dla polskich kibiców. Niestety ja będę oglądał ten mecz, ale muszę wstać o 2 w nocy.
Dokładnie.
Dokładnie, niestety. I w ogóle te mecze się zaczęły już paręnaście minut temu niektóre. Nie wszystkie, ale większość już trwa w tej chwili. Ja sobie zaraz, jak skończymy rozmawiać, włączę tenis Channel i będę mógł sobie oglądać.
Ale to już takie przygotowanie do Australian Open, bo tam też w dziwnych porach grają.
Dokładnie w tych samych porach, bo zaczyna się o 6 po południu normalnie.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.